Joanna Merecka-Mutysz, dzień dobry. Ze mną w studiu wyjątkowy gość, wyjątkowy człowiek. Choć tak naprawdę, jak się popatrzy na zawód i stanowisko, i funkcję, którą pani pełni, to można by się zastanowić, czy kobieta na takim stanowisku daje radę. Sporo osób ma pani, że tak powiem, pod swoimi skrzydłami. No, ja powinnam zdradzić właśnie. Daria Jankowska, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Ustka, państwa i moim gościem.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, zasypałam pytaniami na wejściu.
Jest mi bardzo miło słyszeć tak pochlebną opinię mimo wszystko. Tak, jestem w Ustce 2 lata, jestem prezesem Zakładu Gospodarki Komunalnej. Pracuję w większości faktycznie z mężczyznami, ale muszę powiedzieć, że to wcale nie jest problem, że ja jestem kobietą.
Ja nawet nie pod tym kątem, tylko zawsze sobie wyobrażałam, że jakby miejsce, może nie ludzie, nie tyle, ale miejsca, niektóre miejsca pracy wymagają takiego trzymania otwartą ręką pewnych rzeczy.
Tak, grunt to mieć zasady i o tych zasadach sobie powiedzieliśmy zaraz na początku, czego ja od nich wymagam i jak bym chciała, żeby nasza praca wyglądała. I myślę, że wszystkie strony to przestrzegają. I to jest chyba klucz do tego, że nam się pracuje dobrze, że idzie za nami fajna opinia, że jesteśmy zgranym zespołem, nie mamy... Nie, każdy jakby problem staramy się rozwiązać w zarodku, a...
Czyli tu i teraz.
Tak, nie potęgujemy tego. I myślę, że to jest to, że po prostu rozmawiamy ze sobą dużo. To jest to, że ta praca nam tak wychodzi, a nie inaczej, że to jest dobra praca i mieszkańcy widzą tą pracę. I to jest chyba
czyli
to,
ma przełożenie.
Z czego ja się bardzo cieszę, że idzie za nami, z nami taka fajna, przyjazna atmosfera.
Jak wiele osób pracuje u pani w zespole?
Mamy, na co dzień z nami pracuje 44 osoby, tak? Plus zarząd i osoby na zleceniu, tak? Ale kieruję zespołem 44-osobowym, mam dwóch kierowników i to właśnie kierownikiem transportu jest kobieta.
Super!
Więc jak widać...
Kobiety górą.
Tak, jak widać, to nie jest tak, że mężczyzna musi właśnie w tych takich, powiedzmy, męskich zawodach być zawsze szefem.
No są to stereotypy, które się pojawiają, które zwalczamy, od których ja zaczęłam nasze spotkanie, choć absolutnie zdanie mam takie jak pani, że w tej chwili kobiety są właściwie wszędzie, na każdym stanowisku i bywa, że potrafią zarządzać zespołem ludzkim zdecydowanie lepiej niż nie jeden mężczyzna, że mają więcej kompetencji miękkich, że są bardziej zorganizowane, że potrafią rozdzielać zadania odpowiednio. No można by tu mnożyć, myślę, te przykłady.
To znaczy, ja jeszcze może, nie chciałabym, może bym tego aż tak bardzo podkreślać, ale faktycznie jak zostałam prezesem spółki w Ustce, to wybrzmiała taka opinia, że jestem pierwszą kobietą prezesem właśnie w Ustce. Natomiast jak już spojrzymy na nasze sąsiednie duże miasto powiatowe, to właśnie
kobiet
większości kobiet zajmują właśnie stanowiska kierownicze.
No tak. No bo mają te wszystkie cechy, które ja już tu wymieniłam i potrafią, że tak powiem, ogarniać kolokwialnie mówiąc wielozadaniowe.
Zabrzmiało.
No tak, oczywiście. Kobiety są wielozadaniowe, tak bym powiedziała.
Tak.
I to się przekłada.
To się przekłada. Ja też należę do takich osób, która nie mnoży problemów i nie roztrząsa tych problemów. Więc jeżeli pojawia nam się sytuacja, nazwijmy to kryzysowa, gdzie trzeba podjąć
szybkie decyzje
i nawet jakby podjąć rękawice i wejść na tą płaszczyznę, gdzie jest ten problem.
Wejść na ring,
tak,
drodzy państwo.
To ja nie mam z tym problemu, czy nie mam z tym problemów. Wiadomo, że jakiś stres zawsze towarzyszy, ale nie chowam głowy w piasek, tylko po prostu idę i staram się to rozwiązać. I to też
to jest dobra
zespół,
cecha,
który mam, pomaga mi w tym, tak? I ja cały czas też dziewczynom mówię, że musimy być zespołem i my jesteśmy tym zespołem.
To jest fajne.
Znaczy dziewczynom. Dziewczyny są w biurze, ale jakby pracownikom, tak? Że jeżeli mamy problem, to przychodzimy, go rozwiązujemy, nie zatajamy go, bo różne sytuacje są.
To
tak?
I tak wyjdzie.
Tak.
No to i tak wyjdzie. To my to jako osoby pracujące w mediach doskonale wiemy, że w końcu i tak wiele rzeczy wychodzi, czy...
Prędzej czy później, więc lepiej zróbmy to już teraz, a nie potęgujmy, nie mnóżmy tego, nie?
No to...
I to jest chyba taka cecha, która powoduje, że właśnie jesteśmy tu i teraz i na takim etapie.
Dzisiaj spotkałyśmy się głównie z powodu tego, żeby się pochwalić dofinansowanie. 1 800 000 prawie.
Tak.
Dużo.
bardzo dużo, ale super. Też projekt jest bardzo duży. Jakby podzieliliśmy go sobie na 3 lata. W pierwszym etapie chcemy doposażać mieszkańców pojemniki na szkło i na bioodpady. To są 2 takie odpady, które na dzień dzisiejszy zbieramy w workach. Wprowadzając pojemniki, ograniczymy produkcję odpadu, ale też jakby pracownicy, którzy odbierają te odpady, jakby ich komfort pracy zostanie polepszony, tak? Bo te worki często są przerzucane przez plecy. Worek ze szkłem często jest pocięty, więc jakby unikniemy zwolnień, unikniemy narażenia pracownika na jakieś pokaleczenia, problemy, tak? Gdzieś tam w komentarzach usłyszałam, że moglibyśmy wprowadzić worki biodegradowalne. Worek biodegradowalny w momencie, kiedy wrzucimy do niego odpad, on już pracuje i on maksymalnie...
Czyli mówimy o tych kukurydzianych najczęściej to się
najczęściej,
pojawiają.
Tak. Więc on nie jest wytrzymały, tak? I jeżeli go napakujemy faktycznie takimi biodegradowalnymi odpadami, to ja nawet nie wiem, czy on 2-3 tygodnie po prostu wytrzymał nas na posesji, więc to naprawdę nie jest rozwiązanie długoterminowe. To jest,
one się sprawdzają w domach, rzeczywiście.
W mieszkaniach wielolokalowych jak najbardziej.
To nawet nie, bo ja też korzystam z takich worków biodegradowalnych, mając pod ręką mniejszy pojemnik na odpady te domowe, że tak powiem, zielone, tak to określmy. I łatwiej jest mi potem taki worek wyjąć z pojemnika i wrzucić do pojemnika na bio, już taki właśnie biodegradowalny, niż to przerzucać, przenosić i
zgadzam
tak dalej.
Się.
Także to jest rzeczywiście wygodne w takim podręcznym użyciu.
Chciałabym, żeby wszyscy mieszkańcy Ustki, ale też nie Ustki, byli taki, właśnie w takiej świadomości, żeby używać do biodegradowalnych odpadów od worki biodegradowalne.
Bywa różnie?
Bywa różnie, bywa właśnie, że mimo, że właśnie zbieramy bioodpady.
To wkładamy zwykłą siatkę.
Zwykły worek właśnie z Biedronki, często ten grubszy. I jakby to w ogóle nie rozwiązuje problemu, nie? Że ten problem nadal istnieje, nadal ten odpad nie jest posegregowany tak, jak powinien.
No to ja bym tutaj chciała, żeby nasi słuchacze użyli odrobinę wyobraźni i mieli świadomość tego, że te odpady trafiają na sortownię i tam ręcznie musi to człowiek wysortować, powyciągać te reklamówki.
Teraz już coraz bardziej wszystkie sortownie są zmechanizowane
tak.
Ale ten pracownik fizyczny też jest potrzebny i też... też właśnie grzebie w tych odpadach. I jak już tutaj
pani dyrektor, działamy na wyobraźnię ludzką. Proszę pomyślcie, że to robi ktoś za was.
Właśnie jak już o tym rozmawiamy i działamy na tą wyobraźnię ludzką, to chciałam przytoczyć takie jedno zdarzenie, żeby te odpady problematyczne, które zbieramy w domu, żeby je faktycznie segregować. Kiedyś mieszkaniec do pojemnika na odpady zmieszane wyrzucił strzykawkę po szczepieniu, uwaga, kur. My nie wiedzieliśmy, co to była za strzykawka, a taką strzykawką człowiek na sortowni może się ukłuć. To jest igła, tak? I igła może mieć różne rzeczy, więc w sobie różne substancje, różne pozostałości, które różnie reagują ze skórą.
Dajecie czerwone pojemniki na odpady medyczne?
Nie dajemy, ale zbieramy odpady właśnie z aptek medyczne, przyjmujemy na PSZOK. Akcje, które organizujemy na PSZOK-u, to też dotyczą między innymi odpadów medycznych, tylko strzykawka nie jest odpadem medycznym.
No dobrze, ale nie pomyśleliście, bo ja użyłam, że tak powiem, ogólnego określenia, ale ja jestem człowiekiem, który codziennie robi zastrzyk. Ja mam specjalny pojemnik odbierany w Słupsku z PGK. Niewielki, tam się właśnie igły wkłada przede wszystkim i te waciki pokrwawione, jeśli to się wydarzy. I potem zawozi się taki pojemnik do PGK i oni wymieniają na nowy. Po prostu. I to jest o tyle fajne, że ten czerwony pojemnik, jak się pojawia właśnie na taśmie w sortowni, to go widać z daleka. I też jest pewne bezpieczeństwo, że człowiek, który przy tym pracuje...
na inną taśmę.
Tak. I człowiek, który przy tym pracuje, tu nie ma ryzyka, że stanie mu się krzywda, tak? Że się ukłuje. No, ludzie chorują na różne rzeczy,
oczywiście.
Tak? Więc są też igły i taki odpad, którym można się zarazić. Myślę, że wiele osób nie ma świadomości tego w ogóle. Im się wydaje, że jak zabezpieczą tą końcówkę plastikiem, to już się tam
mówię,
nic nie dzieje.
Że ta świadomość
dzieje. No
właśnie
nie.
Mieszkańców jest czasami jeszcze bardzo, bardzo na niskim poziomie, na bardzo niskim poziomie i to powoduje, że on nie chce źle czasami właśnie oddając
tak,
do odpadów zmieszanych. Tak?
Myślę, że ludzie nie mają świadomości po prostu.
Co do tych pojemników, to chyba jakby nie dostałam jakichś sygnałów z zewnątrz, że jest taki problem. Wydaje mi się, że każdy mieszkaniec, który choruje, w jakiś sposób sobie to już rozwiązał. I
zatyka zateczkę, wrzuca do zmieszanych.
Myślę, że nie. Myślę, że tak nie jest.
Mamy nadzieję,
że mają te problemy rozwiązane właśnie z przychodniami, z aptekami. Nie dotarł do mnie po prostu taki problem, ale myślę, że jeżeli tutaj pojawi się on, to na pewno będziemy go rozwiązywali.
No jest to proste rozwiązanie.
W podobny sposób.
Czasem nie trzeba koła od nowa wymyślać. Są absolutnie takie pomysły, podpowiedzi, z których warto korzystać. Nam się sprawdza ten. Rzeczywiście jest tak i też ja uświadamiam swoich bliskich, przyjaciół, słuchaczy dosyć regularnie, rozmawiając z Katarzyną Guzewską, szefową Wydziału Gospodarki Komunalnej Ochrony środowiska u nas, że te pojemniki, rozmawiając oczywiście przy różnych frakcjach, to jest niewielki pojemnik. On nie zajmuje dużo miejsca, naprawdę. On jest wielkości, może ma 15 centymetrów.
Jeżeli ktoś choruje, to z pewnością w domu takie miejsce sobie wygospodaruje. Tak, i to
absolutnie.
Nie będzie
no, potrafiliśmy znaleźć miejsce na szkło, na plastik, oczywiście, na papier, więc.
W Ustce teraz znajdujemy jeszcze miejsce na olej, chciałam powiedzieć.
Na oleju, tak, olejomaty jeszcze macie, to prawda.
Tak,
to jest super rozwiązanie i też bym chciała, żeby u nas się tak w sporej części w mieście pojawiło. To mówię, nie, to wymyślajmy koło od nowa, korzystajmy z dobrych praktyk od siebie wzajemnie. Możemy tak pewnie w nieskończoność o tym, jak segregować, co robić i tak dalej, ale 1 800 000, 85% kosztów kwalifikowanych. Skąd środki? To jest jakby pierwsze pytanie. Skąd?
Europejski Fundusz Pomorza na lata 2021-2027, jak dobrze pamiętam.
Tak.
Program 2013 Gospodarka Obiegu Zamkniętego. Nasz projekt szczytnie zajął trzecie miejsce wśród wszystkich pozytywnie ocenionych projektów. Tak. Bodajże chyba równolegle z Główczycami, ale nie chciałabym tutaj przekłamać. Tak, projekt oprócz tego, że powstaną właśnie oprócz tego, jak już powiedziałam, że wyposażymy mieszkańców w te pojemniki, powstaną recyklomaty w 4 miejscach na terenie Ustki. Miejsca to są przy wspólnotach, przy osiedlach, przy miejscach, gdzie zamieszkuje dużo osób, tak żeby mogło z tego korzystać jak najwięcej mieszkańców. I to będą urządzenia, do których mieszkaniec będzie mógł oddać odpad problematyczny.
To znaczy?
Z odpadem problematycznym mamy często problem, co zrobić z żarówką, co zrobić z baterią, co zrobić z myszką zużytą, którą już się daje do komputera,
czyli
z ładowarką, telefonem. Czyli małe elektrośmieci, małe odpady, które de facto zajmują mało miejsca w domu, a no przyznajmy sobie szczerze, że często dobra, mały odpad w pojemniku na zmieszane, przecież jeden nie zaszkodzi, prawda?
Nie zobaczą,
nie dojdą, że to moje.
Tak? Nie podpisane.
Więc jakby chcielibyśmy właśnie wydzielić takie miejsce, takie frakcje, z którymi mamy, których produkujemy w domu, których na co dzień jakby mamy problem, co z tym zrobić. Często to ląduje w jakimś kartonie, w jakiejś szafie, półce, bo to mało miejsce zajmuje, ale naprawdę się w pewnym momencie to uzbiera. Więc chcemy właśnie tą świadomość mieszkańców troszkę na wyższy poziom jakby segregacji podnieść. I tak jak mówię, oprócz tych 5 frakcji, do których jesteśmy zobligowani segregować, czyli plastik, papier, szkło, bioodpady i to, co się nadaje, odpady zmieszane, zbieramy teraz olej i chcemy właśnie postawić te recyklomaty. Kolejnym etapem jakby tego projektu jest wyposażenie naszego PSZOK-a w ścieżkę edukacyjną, gdzie będą właśnie wyświetlane różne filmiki edukacyjne i też na PSZOK-u mamy miejsce, w którym chcemy stworzyć taki warsztat usługowo-naprawczy. Tak, będzie zatrudniona tam jedna osoba, która jakby pomoże mieszkańcom naprawić rzecz używaną, ale nie zużytą, tak zwanie nadać jej drugie życie. Tam nie będą tylko młotki i gwoździe do przebijania, ale też chcemy tam dać maszynę do szycia, żeby ewentualnie coś sobie zeszyć, podszyć, tak? I takie urządzenia, które na co dzień nikt nie ma w domu, albo mało kto je ma, tak? Czyli tak, żeby to był dobrze doposażony warsztat, żeby można było z niego korzystać. Wpisując do projektu, też mieliśmy tutaj na myśli właśnie różne instytucje, organizacje. Mamy w Ustce CIS, który mógłby tam też mieć jakieś...
Centrum Integracji Społecznej.
Tak, Centrum Integracji Społecznej, który mógłby tam jakiś warsztat przeprowadzić. Mamy też Uniwersytet Trzeciego Wieku, który też mógłby zobaczyć, jak to wygląda i często gdzieś tam z tego skorzystać. Na razie to będzie forma nieodpłatna.
To też jest ważne.
Tak, więc na pewno...
Trzeba przyzwyczaić i nauczyć.
Tak, chcemy, żeby się mieszkańcy nauczyli. Na pewno nie chcemy na tym w cudzysłowie zarabiać, żeby to była nasza główna działalność, ale być może potem na te środki, które się zużywają, żeby gdzieś tam doposażać, nie? W pierwszym etapie, w czasie trwania tego projektu, to będzie bezpłatne.
Super. Milion osiemset do finansowania. Pozostała kwota? Wkład własny?
Wkład własny. Wkład własny jest to rozpisane na 3 lata, także tutaj będzie to z naszego zysku wypracowane.
No tak. A jeszcze muszę zapytać o jedną rzecz. A co z odzieżą, z tekstyliami?
Tak. Mieszkańców jakby do tej potrzeby segregacji tego odpadu przyzwyczailiśmy już od jakiegoś czasu, bo jakby od samego początku istnienia PSZOK-a mieszkańcy mogą ten odpad tam oddać. W zasadzie od 2 lat, ale to już chyba 3 sezony były, organizowaliśmy tak zwaną wyprzedaż garażową, gdzie mieszkańcy mogli przyjść i sprzedać swoją odzież. Muszę powiedzieć, że jeżeli jest pogoda, to frekwencja dopisuje i jest naprawdę... Widać zainteresowanie. Druga sprzedaż garażowa, która była w ubiegłym roku w maju, była piękna pogoda. To przez całą taką imprezę, bo ona była połączona też z Dniem Ziemi, ze zbiórką surowców, przewinęło się ponad 500 osób. Czyli super. Na taką ustkę to naprawdę jest spore zainteresowanie, tak? Ale też mówię, no tutaj pogoda nam dopisała i chyba mieliśmy 11 wystawców, tak? Tam nie była tylko odzież, ale tam były też rowery.
No tak, bo to już idą i różne rzeczy. Jak nazwa mówi, garażówka,
tak,
więc...
Tak, nasze Centrum Integracji Społecznej też przyjmuje odzież, która się nadaje jeszcze do użytkowania i tak zwaną mają otwartą szafę, gdzie też mogli mieszkańcy już oddawać. Nie odbieramy odzieży z domu. Najbliższy weekend będzie... Zbiórka tekstyliów w kontenerach. Będą 3 kontenery rozstawione na terenie miasta. Jakby została ta informacja już podana do mieszkańców poprzez aplikację Czysta Ustka i na stronie zarówno naszej spółki, jak i miasta.
Ja się uśmiecham teraz do pani dyrektor, bo wyobrażam sobie, co się w tych domach teraz dzieje w Ustce. Te porządki, że tak powiem, szaf ruszyły i no, ja to widzę już.
Tak, chcemy zobaczyć, jakie będzie zainteresowanie. Czy faktycznie tam trafi odzież, czy będzie tam wszystko, tak zwane miszmasz. Więc jakby o tych rezultatach będziemy mogli rozmawiać sobie później, ale wyszliśmy z taką inicjatywą do mieszkańców wspólnie z Urzędem Miasta, żeby postawić takie ogólnodostępne kontenery w różnych części miasta, żeby każdy mógł z tego skorzystać i zobaczymy.
No tak. A jaki jest koszt, na koniec, przypomnijmy, odbioru odpadów w Ustce?
Od mieszkańca. Mieszkańcy rozliczają się za odbiór odpadów od wody. Na chwilę obecną jest to 14 zł za 1 m³.
No to tu myślę mamy jasność. 1 800 000, jakbyśmy tak podsumowały w 3 zdaniach na koniec. Jeszcze raz. Na co?
Na pojemniki dla mieszkańców, na recyklomaty, na budowę ścieżki edukacyjnej na przykład oraz warsztatu. I jeszcze jedną rzecz, o której nie powiedziałam, czyli zakup samochodu niskoemisyjnego hakowca z kontenerami.
No i tu mamy jasność i tu stawiamy kropkę, drodzy państwo. Ja mam nadzieję, że pani dyrektor będzie częstszym gościem u nas w studiu i będziemy na bieżąco o różnych akcjach państwa informować. Najbliższy weekend, kontenery na tekstylia.
Tak.
Także proszę porządki robić. W których miejscach one będą jeszcze?
Będą na ulicy Darowskiej przy szkole numer 1, na ulicy Marynarki Polskiej 87 przy naszym zakładzie drugim, to jest przy Orlenie, i na terenie OSIR.
No i proszę państwa, Daria Jankowska była państwa i moim gościem. Kłaniamy się pięknie. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.